Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. No i myślę sobie, że mamy pokłosie wojny wydanej przez Stany Zjednoczone Chinom, wojny finansowej. Mamy pokłosie w postaci tego artykułu, który tylko zapewne liznął problem. Global Times z dnia 14 sierpnia. Konflikt handlowy skłoni Chiny do opracowania bardziej niezależnego systemu walutowego. I cytuję. Artykuł jest długi, więc nie będę się rozlegał. Mam na ten temat swoje zdanie, ale to jest inna sprawa. Wojna handlowa, cytuję, wojna handlowa między Chinami i USA rozpoczęła się ponad rok temu zastraszenie gospodarcze USA rozprzestrzeniło się na wszystkie sektory, w tym sektory finansowe i walutowe. Ostatnio przecież USA stwierdziły, że Chiny są manipulatorem walutowym. To nie pierwszy raz, gdy USA prowadzą wojnę handlową, a Chiny są pierwszą ofiarą. Przeglądając historię, Stany Zjednoczone zawsze zdobywały przewagę i pozostawiały przeciwników ze straconą dekadą lub dekadami. Z tej historii można się uczyć, wiele nauczyć. Przypominam, stracone dekady to głównie picie do Japonii. A Chiny mają, cytuję, Chiny mają zaufanie i zdolność do przeniesienia wojny handlowej i finansowej do przezwyciężenia. Do zniesienia narzuconej przez USA, przy okazji do zbudowania solidnego systemu finansowego i niezależnego systemu walutowego, chroniąc w ten sposób swoją suwerenność monetarną i bezpieczeństwo finansowe. W ten sposób Chiny powinny się przygotować do długotrwałej konkurencji z USA. Chiny zawsze stawiają bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe na pierwszym planie swoich obaw. Wojna handlowa doprowadzi do scenariuszy również przegranych. Każde zwycięstwo w cudzysłowie wojny handlowej jest jedynie demonstracją zdolności jednej ze stron do wywierania większej presji na drugą. Kluczowe jest zbudowanie zatem systemu finansowego, który wytrzyma taki stres. Będzie polegać to na integralności i suwerenności monetarnej kraju. Suwerenność monetarna stanowi podstawę bezpieczeństwa finansowego i narodowego. Oznacza to również, że kraj jest w stanie stworzyć niezależny system emitujący walutę. Obie strony bilansu banku centralnego muszą być denominowane w juanach, czyli wydatki i dochody. Jeżeli rezerwy walutowe zajmują większość naszych aktywów, podczas gdy jakiekolwiek zobowiązania są w walucie krajowej, oznacza to, że emisja pieniądza w kraju nie jest niezależna. To jest bardzo ważne zdanie. Jeszcze raz je przeczytam. Jeśli rezerwy walutowe zajmują większą część naszych aktywów, a tak jest, z ponad 4 biliony dolarów, podczas gdy jakiekolwiek zobowiązania są w walucie krajowej, oznacza to, że emisja pieniądza nie jest niezależna. Jeśli podaż pieniądza zależy od rezerw walutowych wynikających z nadwyżki handlowej, znaczy podaż pieniądza wynika z rezerw walutowych wynikających z nadwyżki handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zastrzyki pieniędzy, kanały dystrybucji, metody są ograniczone skalą rezerw walutowych. Cały czas rezerwy walutowe. Jeśli Chiny miałyby niezależny system walutowy, bank centralny będzie miał więcej narzędzi do przeciwdziałania ryzykom systemowym. Niestety większość krajów rozwijających się nie posiada w pełni zintegrowanej suwerenności monetarnej. Cytuję dalej. Ich mechanizmy emisji walut są powiązane z dolarem amerykańskim w celu dopasowania ich gospodarki do orientacji na eksport. Jeśli wpłacą pieniądze do swoich systemów obrotu bez wsparcia dolara amerykańskiego, kapitał międzynarodowy uznaje za nieważny. Każdy kraj, w tym Chiny, musi zbudować system emitujący waluty oddzielone od rezerw walutowych i powinien mieć większą elastyczność polityczną. Gdy wzrost gospodarczy przejdzie od wzrostu zorientowanego na eksport do wzrostu napędzanego popytem krajowym. Wiele krajów rozwijających się, próbując zbudować niezależne mechanizmy emitujące walutę, wpadło w pułapki, tym samym zawiodło. To, czy Chiny mogą omijać przysłowiowe pułapki, wystawia kraj na próbę. Proponowane jest pięć zasad. Ciekawe. Pierwsza. Poprawa budżetowania operacji majątku państwowego. W rzeczywistości przedsiębiorstwa państwowe będą odgrywać wiodącą rolę w chińskiej gospodarce w średnim i długim okresie. To bardzo ważne sformułowanie. Dla wszystkich tych, którzy się interesują chińską gospodarką, to niezwykle ważne sformułowanie. Przedsiębiorstwa publiczne odgrywają ważną rolę we wzroście gospodarczym Chin. Jednak niektóre przedsiębiorstwa doświadczyły trudności operacyjnych, przekształciły się w firmy zombie, a nawet w platformy finansowania samorządów. Zajęło to im wiele zasobów społecznych i kapitału. Firmy te zgromadziły na swoich rachunkach z pozornie ogromne środki trwałe, nie generując zysków na rynku. Ta sytuacja, która niszczy prawdziwą gospodarkę i gromadzi ryzyko finansowe, musi się zmienić. To jest pierwsza sprawa dotycząca dużych przedsiębiorstw publicznych, przedsiębiorstw państwowych, które muszą być uzdrowione. No tak, tylko że to już się od jakiegoś czasu teoretycznie dzieje. Teoretycznie. Po drugie, wprowadzenie ściślejszej kontroli lokalnych budżetów fiskalnych. Lokalnych, czyli samorządowych. Sytuacja fiskalna samorządów jest optymistyczna. Zadłużenie niektórych samorządów wzrosło do 10-krotnych ich rocznych dochodów fiskalnych. To jest optymistyczne? Zadłużenie, które samorządów wzrosło do 10-krotnych ich rocznych dochodów fiskalnych. Nie, to są pesymistyczne. Sytuacje fiskalne samorządów są pesymistyczne. Nie obejmuje to, oczywiście ta dziesięciokrotność niektórych samorządów, nie obejmuje to finansowania dłużnego za pośrednictwem powiązanych przedsiębiorstw państwowych. Problemy z długiem mogą być ukryte, ponieważ mogą zagrozić stabilności juana. Wymagają determinacji w odtworzeniu lokalnych dochodów i wydatków finansowych zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. Tak, to się wszystko pięknie zgadza, tylko że myślę, że o tym wszyscy wiedzą od lat. Po trzecie, zerwanie dorozumianej gwarancji w instytucjach finansowych. Domniemana gwarancja zachęca i rozpieszcza instytucje, właśnie które, czy samorządowe, czy państwowe, do ślepego udzielania pożyczek, tu chodzi o banki, do ślepego udzielania pożyczek ekspansji, tworząc nieefektywne aktywa i ostatecznie szkodząc mechanizmowi emisji walut. Tak, to jest oczywiste. Powinny być opracowane zasady w skali kraju, zasady udzielania kredytów zarówno osobom prywatnym, osobno mikroprzedsiębiorstwom, osobno mini przedsiębiorstwom, osobno małym przedsiębiorstwom, osobno średnim przedsiębiorstwom, osobno dużym przedsiębiorstwom, fizycznym to wszystko prywatnym i później oczywiście odpowiednio tym państwowym. Dokładnie to samo. Po czwarte, ustanowienie wielopoziomowego rynku kapitałowego. Rynek wierzy dolarem amerykańskim nie tylko ze względu na hegemonię wojskową USA, ale także ze względu na wygodę i bezpieczeństwo. Chiny powinny uczyć się USA i lepiej rozpowszechniać swoją walutę. Tutaj oczywiście mowa jest o umiędzynarodowieniu juana, ale to jest pochodną tak wielu spraw, że to nie jest takie proste. Po piąte, ustalenie jednego celu polityki pieniężnej. Banki centralne posiadające niezależne systemy monetarne będą miały pełny zestaw instrumentów do uprawiania polityki monetarnej. Chiński Bank Ludowy musi mieć jasny cel, zobowiązujący go do utrzymania inflacji na pewnym poziomie. Rynek będzie zatem miał pewniejsze oczekiwania i zbuduje zaufanie do skuteczności działania polityki i skuteczności polityki banku centralnego. I ostatnie zdanie. W tym roku przypada 70. rocznica ułożenia Chińskiej Republiki Ludowej. Pokolenia Chińczyków starały się odzyskać dumę i dobrobyt narodu chińskiego. Dzisiaj wojna finansowa skłoni Chiny do uzyskania bardziej niezależnej, większej niezależności i suwerenności monetarnej i do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego kraju. Ten pan autor jest pracownikiem naukowym w Chiang Institute for Financial Studies, Renmin University. Proszę Państwa, co ja o tym myślę? To wszystko jest prawda, oczywiście. To jest w ogóle, nie ulega wątpliwości. Natomiast pierwsza rzecz. Znaczy tutaj w piątym punkcie jest to, o czym ja chciałem w tej chwili powiedzieć. Ustalenie jasnego celu polityki pieniężnej, banki centralne posiadające niezależne systemy monetarne. Niezależny system monetarny. A kiedy jest niezależny system monetarny? Czy w ogóle istnieje w tej chwili na świecie możliwość istnienia niezależnego systemu monetarnego? Nie opartego na sile, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych. Do pewnego stopnia tak. Czyli opartego na złocie. To jest to, czego tu nie powiedziano. Ja twierdzę, że to oczywiście to wszystko do pewnego stopnia niezależnego, znaczy niezależny system monetarny oparty na złocie jest tak tylko do pewnego stopnia niezależny. Jeśli komuś się wydaje, że jest niezależny, to wystarczy prześledzić, jak to rynki finansowe w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat walczyły ze złotem, tak? I wprawdzie na razie przegrały tą walkę i myślę, że przegrają, ale, no właśnie, ale. Jest to pewne małe ale. Te 10%, 15% niepewności zawsze istnieje. Natomiast oparcie juana o złoto to jest to, co spowodowałoby trzęsienie ziemi. Pytanie tylko, czy Chinom jest potrzebne takie trzęsienie ziemi. Znaczy inaczej, czy się opłaca. Bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż, jeśli mamy sytuację taką, znaczy ja zresztą do tego wrócę w innym materiale, oparcie juanem złoto, bo to jest zupełnie inna bajka. Tutaj mamy, wracając do tego artykułu, tutaj mamy 5 ważnych spraw do załatwienia, ale to są sprawy o znaczeniu państwowym, ogólnopaństwowym. Budżetowanie operacji majątku państwowego, kontrola lokalnych budżetów fiskalnych, zerwanie dotychczasowych gwarancji w instytucjach finansowych, ustanowienie wielopoziomowego rynku kapitałowego, a więc nie tylko dolar, ale właśnie różne inne waluty a przede wszystkim rozpowszechnianie swojej waluty. Po piąte, bank centralny, który w mojej opinii od dawna, od bardzo dawna, od poprzedniego gubernatora, który uważam, że był szkodnikiem dla Banku Centralnego Chin, dla Ludowego Banku Chin, od tamtego czasu nic się nie zmieniło i teraz ten gubernator, który jest moim zdaniem marną kopią tamtego. I to wszystko. Czyli innymi słowy, tak naprawdę ja się doszukuję tego oparcia juana o złoto w tym ostatnim, w piątym punkcie, cel polityki pieniężnej, ale to oczywiście celem powinien, znaczy cel jest podstawowy, utrzymanie inflacji, prawda? Każdego banku centralnego. Tylko, że to jest jedna rzecz. Utrzymanie ale utrzymanie wartości swojej waluty, wartości RMB. To jest rzecz podstawowa. No i właśnie tutaj przechodzimy do sprawy, o której w tej chwili nie będę mówił. Pozwolę sobie ją omówić w następnym felietonie, dotyczącym właśnie tego oparcia RMB o złoto. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.